sierpniu 2003 roku Anka Król, taterniczka z Zakopanego, przeszła udarnie dokrwienny mostu pnia mózgu. Miała wtedy 25 lat i dopiero co ukończyła kurs przewodnicki. Jak wspominają przyjaciele, była dosłownie wulkanem energii, a najlepiej czuła się w Tatrach. Z górami wiązała swoją przyszłość. Anka przeżyła udar, ale dziś cierpi na niedowład czterokończynowy spastyczny i porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Wzmożone napięcie mięśniowe utrudnia jej podstawowe, codzienne czynności. Mimo to, z pomocą najbliższych, Anka może wracać w góry. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest 114 odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Potrzeba bycia w górach jest często silniejsza niż niepełnosprawność. Turystyka to nie tylko jedna z form rehabilitacji, ale także okazja do integracji społecznej, odpoczynku i wytchnienia. Ludzie głusi, niewidzący, głucho-niewidomi, niepełnosprawni ruchowo czy intelektualnie mogą równie mocno doświadczać majestatu Tatr. Ankę poznałem w czerwcu 2019 roku, tuż przed jej wyprawą na Mnicha. 30 znajomych z Tatrzańskiego Parku Narodowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego niosło ją wtedy na noszach w górę sprzed schroniska nad Morskim Okiem. Na szczyt Mnicha Ankę wyniósł na plecach wspomagany przez kolegów Łukasz Kowalczyk, ratownik TOPR i przewodnik wysokogórski. Anka Król spędza większą część czasu na rehabilitacji poza Podhalem, ale regularnie przyjeżdża pod Giewont. Odwiedza dom rodzinny niedaleko drogi pod Reglami lub swoją siostrę Marię Król, która pracuje w Tatrzańskim Parku Narodowym. W pierwszym tygodniu kwietnia odwiedziłem siostry z mikrofonem. Rozmawiamy w kuchni domu w Kościelisku. O dniu, w którym wydarzył się udar, opowiada Maria Król.
Anka się źle czuła już od jakiegoś tam dłuższego czasu, to znaczy narzekała na ból głowy, ale nie miała czasu nic z tym zrobić, mimo tam jakichś wskazówek mamy, że należałoby może iść z tym do lekarza i zainteresować się bardziej. No, zajmowała się głównie swoimi różnymi aktywnościami, wspinała się, jeździła na rowerze, szwendała się po tych górach jak się tylko dało. Była też członkiem speleoklubu. Kurs właśnie przewodnicki skończyła, więc z tym wiązała swoją przyszłość, żeby być przewodnikiem tatrzańskim. No rower, bieganie, no co by tam Ance do głowy nie przyszło, to robiła. Bardzo chciała skakać ze spadochronu, także no dużo takich aktywności. No właściwie nie było takiego momentu, żeby Anka siadła i sobie posiedziała w domu, bo tak. Taki wulkan energii. I ten ból głowy usiłowała zgasić tabletkami przeciwbólowymi, co się oczywiście nie udało. Finał był taki, że dzień, w którym ten udar się wydarzył, to był dzień, kiedy w Zakopanem była organizowana wystawa psów. Janka wtedy miała iść się wspinać chyba na ganek, a nie poszła, bo no mama się uparła, że jednak to jest Anki pies i Janka z owczarkiem podhalańskim swoim po góralsku miała iść na wystawę. I poszła, ale no niestety już nie doczekała tego momentu, kiedy pies był wystawiany, bo zaczął się jej powoli urywać film, to znaczy się powiem, no kolokwialnie to brzmi, ale miała problemy ze wzrokiem, z drętwieniem palców, z mową, już miała wrażenie, że jest nierozumiana, nie widziała wyraźnie i to był taki sygnał, że trzeba się natychmiast znaleźć w szpitalu, a ponieważ to był sierpień i tłum ludzi, więc doszliśmy do wniosku, że szybciej będzie, jeśli pojedzie taksówką. I pojechałyśmy razem, mama została z psem na wystawie. No i szczęście było takie, że na dyżurze wtedy był Anki kolega, Darek Kałuża, który dzień wcześniej był z Anką na wspinaniu w Sulowie. Więc Darek wiedział, w jakim stanie Anka była dzień wcześniej, a tu zobaczył, że już dzieje się coś bardzo niedobrego i szczerze powiem, że pierwsza Darka sugestia była taka właśnie, że tu się coś dzieje już w pniu mózgu po odruchach, które Anka miała. No finał był taki, że No, że doszło do tego udaru, no i właściwie ostatnie słowa Anki były, ale jazda, Anka powiedziała, ale jazda, bo ona czuła, wiedziała, że traci przytomność, znowu ją odzyskuje, że może oddychać, za chwilę znowu nie może, no to były takie, taka chwilowa huśtawka tych objawów, ale potem się już zaczęły takie konkrety, typu takie prężenia wyprostne rąk, no i już praktycznie wtedy nie widziała, no generalnie już była bez kontaktu. No i tyle. No i potem już wiedzieliśmy, że jest po prostu bardzo źle, że może tego najzwyczajniej w świecie nie przeżyć. I chwilę była u nas w szpitalu, no potem w Rydygierze w Krakowie, gdzie po jakimś tam dłuższym czasie, no już wiedzieliśmy, że jest ten ślad udarów w pniu mózgu. Rozpoczęło się dochodzenie, co się stało, co do tego udaru doprowadziło. Finalnie do tej pory praktycznie nie mamy 100% pewności, dlaczego do tego udaru doszło. Prawdopodobnie nałożyło się na to szereg czynników, szereg zdarzeń, które to poprzedziły. Kilka Anki upadków, jakiś tam wypadek na rowerze, ze ścianki i tak dalej, gdzie dochodziło do takich szarpnięć mocnych głowy do tyłu, no i po prostu zacisnęła się tętnica kręgowa podstawna i tak też do tego udaru doszło. Ale to jest, no, 100% pewności nie mamy, że to było to. Były różne podejrzenia, boreliozy. No generalnie było szereg hipotez, co się mogło zdarzyć. No ale to, tego się już nie odwróci i jest jak jest. W tej chwili Anka porusza się na wózku. Ma dużą bardzo spastykę, to jest takie napięcie mięśni, które się wzmaga przy różnych czynnikach, czy przy stresie, czy przy zimnie, no, czy przy różnych przeziębieniach. Ta spastyka raz jest mniejsza, raz większa, ale generalnie jest bardzo, bardzo uciążliwa. Natomiast no nie, Anka jakoś tam tempa bardzo nie zwalnia, w sensie takim stara się być dalej aktywna, na ile się da. Znalazła też sobie różne inne niszowe rzeczy, na przykład maluje. No i tyle, no i życie się toczy dalej. Czułam.
Co?
Się.
Stęc.
Święci. I.
Co?
Chciałam.
Na. Zapas.
Na zapas.
Se.
Się.
Na.
Nażyć. Chciała, Anka mówi, że czuła, co się święci i chciała się na zapas nażyć. No, ale bo tutaj za chwilę Anka się rozczuli, bo ma dosyć taki ląd do płaczu krótki, więc powiem tak, no dalej się staramy względnie jakoś tą aktywność uskuteczniać od czasu do czasu. Anka też wpada na różne pomysły śmieszne, więc znaczy śmieszne, ale też no takie z momentami są słabo śmieszne, no ale powiedzmy, że się staramy się przynajmniej w jakimś stopniu zapewnić Ance, czy też Anka sama sobie stara się zapewnić i nam przy okazji też, jakieś takie atrakcje, żeby podnosić sobie adrenalinę. Udaje jej się.
Maria, jak wyglądały pierwsze tygodnie po udarze?
No marnie wyglądały, muszę powiedzieć, bo to dla nas taka nowość. Nikt z nas do tej pory nie miał doświadczenia z taką ciężką niepełnosprawnością, w ogóle z pobytem w szpitalu na oddziale neurologicznym, który jest według mnie takim no wybitnie ciężkim oddziałem psychicznie do zniesienia, bo to są, wiadomo, udary, ale różne demencje, no generalnie najczęściej do tej pory kojarzyły się z chorobami osób starszych. W tej chwili bardzo dużo ludzi młodych w coraz młodszym wieku ma udary i różne choroby związane z układem neurologicznym, więc powiedziałabym tak, że to jest taki, no te pierwsze dni były takie mocno przygnębiające, nerwowe na maksa, bo nie można tego powiedzieć inaczej, bo bardzo dużo było w tym niewiedzy. Praktycznie, no powiedzmy przez pierwsze pół roku, no to codziennie, co wieczór zastanawialiśmy się, co będzie następnego dnia, czy ten następny dzień w ogóle będzie. Pierwsze tygodnie to na pewno było codziennie zastanawianie się, czy dożyję do następnego dnia, czy będzie telefon w szpitalu. Ja byłam na przykład bardzo wyczulona na telefony po 22 i bardzo irytowało mnie, jak ktoś dzwonił później, bo już byłam pewna, że to jest telefon ze szpitala i że już jest kaplice pozamiatane. Natomiast to minęło. Człowiek się bardzo dużo nauczył, no bardzo dużo przeżył, bo to są na pewno takie przeżycia niełatwe, ale no poznałyśmy też zupełnie innych ludzi, zupełnie inne życie. No, w ogóle weszłyśmy w świat totalnie inny, bo to jest no nie do powiedzenia świat, który ludzie sobie nie zdają sprawy, jak się żyje normalnie i nie ma się właśnie takich doświadczeń i nagle się wpada w świat taki, gdzie są ludzie odratowani z utopień, z porażenia prądem, właśnie z udarów, z wypadków i to są ciężkie uszkodzenia neurologiczne. No to jest zupełnie inny świat, którego nie można sobie wcześniej wyobrazić, jak się tego nie miało, takich doświadczeń. I się inaczej się patrzy na pewno na życie, nie? Po takich pobytach. Szczególnie, że no pewnie też tak jak na innych oddziałach ciężkich, no bo wiadomo, że chorób jest wiele, ale tu jest tak, że do któregoś momentu spotykasz się z ludźmi i za chwilę zaczyna ich ubywać, nie? Po prostu intensywna opieka neurologiczna, takie oddziały, no to są oddziały dosyć dużego przemiału ludzi, więc naprawdę można było sobie przewartościować pewne rzeczy.
Jak pamiętacie ten dzień, kiedy Anka wróciła do domu?
Oj, pierwszy Anki powrót do domu to było chyba w grudniu przed świętami i to był słaby czas, znaczy czas bardzo nerwowy, no bo trzeba było się zmierzyć z rzeczywistością w domu, która była inna, było bardzo dużo lęku, o, powiem tak. Bo Anka była tak, oddechowo niestabilna, praktycznie wtedy spastyka się włączyła po 3 tygodniach od udaru, więc była wtedy na lekach przeciwspastycznych, które mocno ją zwiotczały, więc praktycznie w ogóle nic się nie dało z nią zrobić, ani nie trzyma dobrze głowy. No praktycznie takie bezwładne ciało, dodatkowo problem z oddechem, z połykaniem i bardzo, bardzo dużo lęków w Ance, no i też w nas, nie, w opiece, no bo dom wiadomo nieprzystosowany, no więc było dużo stresu, no i powoli trzeba się było nauczyć żyć inaczej, nie?
Jak wyglądał powrót Anki po udarze w górę?
Pierwsze jakieś takie wyjścia to było, to coś ogarniałyśmy, jakieś wjazdy gdzieś do dolin, tak na spokojnie, na luzie, tak żeby po prostu posiedzieć i tyle. Nie było jakichś takich szaleństw. No wtedy już zetknęłyśmy się mocno z tym, jak wygląda rzeczywistość człowieka na wózku w górach. Anka jest już po udarze 21 będzie lat w tym roku. Przez te 21 lat ja osobiście widzę bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o otwartość ludzi na osoby niepełnosprawne, ludzi zdrowych, ale też w drugą stronę, o otwartość niepełnosprawnych na podejście do bycia w świecie, bycia w przyrodzie, wychodzenia z domu, radzenia sobie z tą chorobą, ze spojrzeniami i tak dalej. Jest większa świadomość zdecydowanie społeczeństwa, ale też większa otwartość niepełnosprawnych. Myślę, że mają po pierwsze większe możliwości finansowe, po drugie zdecydowanie zmienia się, rozwija się sprzęt. U nas też ludzie zdecydowanie więcej podróżują, widzą jak to jest w świecie. Zresztą też zauważamy, ilu niepełnosprawnych spoza granic Polski przyjeżdża do nas. Także to się zmienia cały czas, myślę, że na lepsze, ale tu jest cały czas bardzo dużo do roboty. Powstaje wiele fundacji, to jest super, w ogóle powstają naprawdę no, kapitalne stowarzyszenia, które się starają zabierać ludzi w góry. Tu wspomnę może o chociażby o Fundacji Ładne Historie, która bardzo dużo robi, żeby organizować takie wyjazdy, wyjścia wytchnieniowe dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Oni po prostu to robią wspólnie. Idą i rodziny, i rodzice, bo najczęściej to są rodzice, którzy zabierają dzieci, ale oni są jakby odciążeni od opieki nad tymi dziećmi. Natomiast coraz więcej pojawia się różnych sprzętów, które pomagają być osobom niepełnosprawnym w górach. Druga rzecz to jest to, że też zmienia się troszeczkę projektowanie, znaczy troszeczkę, bardzo zmienia się projektowanie przestrzeni, żeby w tej chwili jakąkolwiek przestrzeń publiczną w taki sposób projektować, żeby ona była przede wszystkim dostępna dla wszystkich niepełnosprawności i intelektualnych, bo tych niepełnosprawny człowiek to nie jest tylko człowiek przykuty do wózka. Niepełnosprawności jest tyle, których my sobie w ogóle po pierwsze nie zdajemy sprawy, po drugie nie do końca mamy świadomość, jak tym ludziom pomóc, jak ich wesprzeć i tego się trzeba cały czas uczyć i mieć bardzo szeroko otwarte na to oczy, ale to idzie do przodu, idzie w dobrą stronę.
To wróćmy w Tatry. Kilka lat temu Anka znalazła się na mnichu. Marysiu, czy ty możesz opowiedzieć od początku, skąd się w ogóle wziął ten pomysł?
Pomysł się wziął stąd, że Już nie pamiętam na jaką to okoliczność, ale znaleźliśmy się z Szymonem Ziobrowskim, naszym ówczesnym i obecnym dyrektorem, z Anką zresztą, w Morskim Oku. I to była jakaś taka sytuacja, że Szymon też chciał sam poczuć tak, no jak to jest pchać osobę na wózku. No i no jakoś tak spontanicznie żeśmy pojechali i on Ankę pchał do Moka, do schroniska. No i tam staliśmy przed schroniskiem i po prostu padło takie hasło, zupełnie jakoś tak luźno. Szymon patrzył, jak Anka patrzy, jak patrzy na całe otoczenie Morskiego Oka i mówi, co Anka, chciałabyś tam pewnie wrócić, nie? No Anka na niego patrzy i mówi, no jakoś tam powiedziała po swojemu, że wiadomo, że tak. No i Szymon spontanicznie całkiem doszedł do wniosku, że to się na pewno da zrobić i skrzyknął osób kilka, między innymi no w organizację tego się przyłączył pan Rysiek Gajewski, Marcin Kotelnicki i generalnie oni też skrzyknęli jakieś tam większe towarzystwo, no i doszliśmy do wniosku, że tak, że da się to zrobić przy pomocy TOPR-u, czyli Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wolontariuszy. No przy tym było około chyba 30 osób, to byli nasi pracownicy i właśnie koledzy z TOPR-u. No nie pamiętam dokładnie, który to był, chyba czerwiec, ale nie pamiętam dokładnie już, który. W każdym razie wszystko się super złożyło. Który? Początek czerwca, Anka mówi. A chyba tak, bo to dzieci jeszcze były w szkole. W każdym razie do Morskiego Oka dojechaliśmy samochodami. Zaangażowanych w to było 32 albo 3 osoby. I to były osoby, które były zaangażowane, zarówno Ankę niosły, ponieważ Anka była pod plecy mnichowe niesiona w noszach toprowskich, jak i osoby, które niosły no chociażby prozaicznie kanapki, picie tym, którzy Ankę nieśli. Zmienialiśmy się z niesieniem plecaków, potem co tam było jeszcze? No cały sprzęt, który był potrzebny, sprzęt wspinaczkowy potem już do asekuracji Anki. No generalnie no wszystko to, czym trzeba było się potem już obsłużyć.
Było takie ryzyko, że się może nie udać?
Do końca nie było. Wiadomo, że zawsze jest jakieś ryzyko i to było dosyć duże to ryzyko, no bo Ankę trzeba było po pierwsze wsadzić na plecy, po drugie, Anka, tak jak już mówiłam, ma spastykę. Ta spastyka, to napięcie jest trudne do przewidzenia dla osób trzecich, a Anka też nad tym nie panuje, więc jak jest stres, to ta spastyka się włącza większa i wtedy, no tu jeszcze w ogóle nowa pozycja, bo to Anka wcześniej u nikogo nie siedziała na plecach. Musiała wejść w nosidełko. Nosidełko trzeba było dobrze zabezpieczyć, wsadzić Łukaszowi na plecy, wszystko razem do kupy związać, Ankę, nosidełko i Łukasza i też zadbać o jego komfort. On musiał być już obeznany z tym, znaczy musiał poczuć to, jak Anka zareaguje. Jego musieli koledzy asekurować. No więc no, było takie ryzyko, że po prostu podejdziemy pod tego mnicha i jednak spasujemy. Się okaże, że się nie da. No ale się dało. No Łukasz sobie poradził doskonale. Nie wiem, nie przyznał się, czym to opłacił potem, czy były jakieś otarcia, czy co go bolało później, no bo Anka jest lekka, ale też bez przesady, no jest to 50 kilo żywej wagi, jakby nie powiedzieć. Więc trzeba to na te plecy wziąć i dodatkowo jest to człowiek, który się spina, to napięcie cały czas się pojawia i w rękach, i w całym ciele, i nogi też reagował. Jej było niewygodnie. Anka musiała też, no tą cały ten czas, a trwało to pewnie, cała akcja ta szczytowa trwała z półtorej godziny i musiała w tej super niewygodnej dla siebie pozycji wysiedzieć i jeszcze nie robić przy tym jakichś dziwnych manewrów. Poszedł na sam szczyt właśnie z Łukaszem, tam było kilka osób, dosłownie tylko asekurujące osoby Anka, Łukasz i mąż mój Michał, żeby w razie czego, gdyby coś było nie halo, ponieważ on się z Anką komunikuje dobrze, no to żeby zrozumieć, co Anka mówi i przekazać to chłopakom. Także generalnie było to logistycznie dosyć trudne zadanie.
Co Anka powiedziała po?
No Anka była bardzo wzruszona. Była, no bardzo się cieszyła, ciężko było jej nawet wyrazić te emocje, bo to też nie jest prosto człowiekowi po takim udarze te emocje pokazać, taką radość wielką, no bo nie panuje też nad gestami do końca, no a też nie będzie co chwilę płakać, no bo tu też by nie pojęli, czy płacze z radości, czy z żalu i smutku nad losem swoim, więc cieszyła się bardzo, tak. Cieszyła się bardzo i wspomnienia z tego są naprawdę niesamowite. Także no był to taki powrót w góry wysokie, taki bardzo mocny strzał.
Jak jeszcze dostajecie się w górę z Anką teraz?
Powiem tak, Anki dosyć dużo nie ma w domu, bo Anka bardzo dużo czasu spędza na rehabilitacji. I może to nie jest też tak, że Anka w tych górach dużo jest, bo staramy się też nie korzystać z tego, że można wyjechać na Kasprowy, że można wjechać w tej chwili już do tych dolin bardziej, bo też w parku wykonujemy takie działania, żeby to rzeczywiście ulepszać. Natomiast kilka lat temu, nie pamiętam już w jakich okolicznościach, ale wpadł mi w oko taki francuski wózek Żolet. I postanowiliśmy za wszelką cenę, żeby tego Żoleta tutaj sprowadzić. Najpierw tak w ogóle myślałyśmy z Anką, żeby go sprowadzić na próbę, żeby zobaczyć, jak to będzie i Ance, ale i też innym osobom. I założyłyśmy zrzutkę i udało się uzbierać pieniądze na tego Żoleta. Nie było to mało, no bo taki koszt wtedy to było 18 tysięcy z kawałkiem. I tego Żoleta sprowadziliśmy. Tylko, no co się okazało, że też nie jest to sprzęt doskonały i on, nie mogę powiedzieć, że nas rozczarował, natomiast on nie załatwia też do końca problemu. To jest sprzęt, który jest niełatwy w obsłudze, który nie jest dla każdego, z którym trzeba bardzo uważać na innych użytkowników szlaku, więc on ma wiele ograniczeń, ale z drugiej strony daje takie możliwości, których do tej pory nie dawał żaden inny sprzęt.
Jak on działa? Jak wygląda?
To jest takie krzesło na jednym kole, które z przodu i z tyłu ma pałąki do trzymania przez inne osoby, bo sprzęt, powiem od razu, jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością czterokończynową, czyli takich, które nie poruszają się samodzielnie na wózku inwalidzkim ręcznym, ani elektrycznym, napędzanym joystickiem, no w jakiejś tam innej formie. Więc i sprzęt ten też nadaje się na takie miejsca, gdzie wózek inny, czterokołowy, nie wjedzie. On ma jedno duże koło na amortyzatorze, na grubej gumie, natomiast on wymaga obsługi bardzo wielu osób. I ten, który ma Anka, nie ma napędu elektrycznego, więc żeby Ankę gdzieś zabrać na nim, trzeba naprawdę przynajmniej z 10 osób, żeby pojechać w jakieś tam miejsce, tak? W dane miejsce. Natomiast no, u nas problemem z korzystaniem z tego sprzętu jest to, ile mamy ludzi na szlakach. Bo oprócz tego, że my musimy zadbać o bezpieczeństwo swoje i Anki, no to też trzeba pamiętać, żeby tym wózkiem nie zrobić krzywdy nikomu innemu. To znaczy go nie zepchnąć, nie gdzieś tam nie zahaczyć. No dużo, dużo jest tutaj czynników takich, które trzeba brać pod uwagę, więc to nie jest tak, że my w tej chwili jesteśmy super otwarci na wycieczki Żoletem. To są raczej takie eventy, gdzie można kogoś zabrać, bo Anka ten wózek pożycza oczywiście. Natomiast myśmy jeszcze w ramach projektu z PFRON-u, który realizowaliśmy w zeszłym roku, kupiliśmy drugi Żolet napędzany elektrycznie, już właśnie z napędem, i on jest cięższy w obsłudze, no ale ma większe możliwości, bo można sobie właśnie włączyć baterię i wtedy no jest jakby lżej tym osobom, które go obsługują. I Żolet Kit, który jest przeznaczony dla małych dzieci z niepełnosprawnościami, głównie dla dzieci z porażeniem mózgowym, ale też z innymi niepełnosprawnościami, gdzie same te dzieci wózka nie obsługują, same wózkiem nie wjadą. Ten Żolet Kit jest o tyle fajny, że jest bardzo leciutki i no rzeczywiście robi robotę. Można się dostać na takie szlaki, gdzie się wózkiem ani elektrycznym, ani ręcznym nie wjedzie.
Czy Tatrzański Park Narodowy wypożycza te Żolety?
Powiem tak, Żolet Kit będziemy pożyczać, myślę, że tak będzie to oferta taka otwarta, natomiast jeżeli chodzi o Żolet, e-Żolet, ten Żolet elektryczny, w tej chwili współpracujemy z Szerpami Nadziei i ponieważ to nie jest tak, że ktoś może przyjść, wziąć Żoleta i od razu umie się nim posłużyć. Ponadto rzadko się zdarza, że jeżeli przyjeżdża rodzina z dzieckiem albo dorosłym niepełnosprawnym, to ma ze sobą od razu większą ekipę, z którą może iść i sobie poradzi. Jest to na tyle skomplikowany sprzęt i jest to też, nie ukrywam, stresujące dla osoby, która na tego Żoleta wsiada, że dobrze mieć sprawdzoną ekipę, która tego Żoleta obsłuży. Więc póki co działa to tak, że Szerpowie od nas pożyczają na swoje eventy albo zgłaszają się osoby, które chcą skorzystać, my to organizujemy tak, żeby to Szerpowie Nadziei obsługiwali ten wózek. I myślę, że na ten moment tak to zostanie, albo zgłoszą się do nas wcześniej grupy zorganizowane, które najpierw się przeszkolą i potem skorzystają z tego sprzętu. Taką sytuację mieliśmy już w zeszłym roku, kiedy grupa przyjaciół z Warszawy chciała zabrać swojego kolegę niepełnosprawnego na Babią Górę i oni przyjechali, nauczyli się, myśmy pożyczyli i tak to zadziałało. I bardzo się im spodobało, myślę, że będą jeszcze korzystać. To muszą być osoby zdecydowane i też bardzo, bardzo chętne, zmotywowane, no żeby rzeczywiście temu podołać.
jak nauczyłyście się porozumiewać z siostrą po udarze?
Znaczy, na początku Anka nie mówiła wcale, gdyż miała przez 3 miesiące miała rurkę tracheostomijną, więc wydawało się wszystkim, że to jej uniemożliwia to mówienie. I wtedy w ogóle jedyny ruch, jaki wykonywała, to gałkami ocznymi góra-dół. Nie poruszała nawet najpierw powiekami, to nie były kontrolowane ruchy. Po jakimś tam czasie zaczęła kontrolować mruganie. I wtedy przyszła nam myśl techniczna Filipa Babicza z pomocą i Filip wpadł... Jeszcze? Aha, najpierw w ogóle porozumiewaliśmy się tym, że Anka reagowała ruchem gałek ocznych na literę, którą albo słowo, które myśmy mówili, i jeżeli to była dana litera, tak składaliśmy po kolei te słowa, jak była dana litera, to dawała oczy w górę, znaczy gałka oczna w górę, a jak złe, to w dół. Więc no to nam zajmowało strasznie dużo czasu, to było takie męczące, no bo jedno zdanie trzeba było wydukać w 10 minut, no to powiedzmy, żeśmy się nie nagadały. No ale takie konkrety, no to szły, jak trzeba było, zresztą Anka w ogóle mistrz pamięci, więc jeszcze jak załatwiała swoje biznesy niepodokańczane sprzed udaru, to ona pamiętała różne nawet numery kont i tak podawała nam te numery kont, że myśmy mówili liczbę, literę, co tam trzeba było, a Anka te gałki góra, gałki w dół, i tak żeśmy to składali. Najczęściej trzeba było to w ogóle zapisywać i potem sprawdzała, czy jest dobrze, natomiast też wtedy miała nieostry wzrok, więc no generalnie wszystko to było dosyć, powiedzmy, skomplikowane i utrudnione. Później właśnie z pomocą przyszedł nam Filip Babicz, no i odwiedzając Ankę i widząc, jak się męczymy wszyscy po kolei z tym mówieniem, Filip wymyślił kapitalną rzecz, to znaczy się tabliczkę z literami. Tabliczka była podzielona na 4 kwadraty i w każdym kwadracie była określona ilość liter. I wtedy palcem się najeżdżało na daną literę, jadąc szybciej niż mówiąc wcześniej te litery. I tak układaliśmy, i Anka wtedy też gałkami góra-dół. Potem już mrugała, więc mrugnęła na daną literę i tak szybciej żeśmy układali te zdania, więc już z 10 minut powiedzmy zrobiło się 5, więc już było troszeczkę lepiej, ale z czasem po 3 miesiącach pozbyła się rurki tracheostomijnej, no i okazało się, że no głos nie wrócił, ani ta umiejętność mowy nie wróciła, że tutaj jest ośrodek mowy uszkodzony i trzeba bardzo dużo pracy włożyć z neurologopedą, żeby rozruszać tu język i generalnie jamę ustną i zacząć wydawać z siebie jakieś tam dźwięki przypominające bardziej, że tak powiem, ludzkie. No ale to powoli Anka zaczęła nad tym pracować, natomiast nie jest bardzo wydolna oddechowo, w sensie takim krótki ma oddech, dużo nie powie, nie tak jak ja, że ja mogę jak Katarynka, Anka może jedno zdanie mówić zdecydowanie dłużej. Natomiast też są pewne głoski, których nie powie. Szy, czy, ży, no to tutaj są powiedzmy ry, więc są trudności. No ale jeżeli się to już wie, to po prostu się człowiek nauczył tego, jak Anka mówi. Zresztą my jesteśmy na tyle ze sobą długo i powiedzmy, że względnie blisko, może się więcej kłócimy niż nie kłócimy, ale jednak to jest też tak, że ja w tej chwili wiem, jakie jest Anki, po części jakie jest Anki myślenie, po drugie, widząc, jaki jest Anki ruch warg, ja też jestem w stanie pewne rzeczy wyprzedzić, więc nie zawsze trafię oczywiście, no ale wtedy mi Anka, że tak powiem, sprostuje. Ale też za Ankę potrafię dużo rzeczy powiedzieć i ona przytakuje albo neguje, nie? Czy ja powiedziałam źle, czy dobrze. No nie ukrywam, w większości przypadków raczej się tam zgadzamy, nie? Ale, no ale tak jest po prostu szybciej, nie? Także no popatrzymy na siebie, ja widzę Ankę reakcję i tak nam to idzie. Jest?
Wspaniały.
Pomysł? Żeby? Pójść? Do? Znaczy ja idę, ty jedziesz. No, wiesz, to szczegóły są ważne. Do?
Santiago?
De? De Compostela.
To?
Od dawna? Marzenie? Moje? Nie, Anki. Ale pójdę, jako słynny pielgrzymowicz, pielgrzymowicz, może bardziej. W każdym razie, to ja może uszczegółowię, że Anna tutaj obecna wpadła na genialny pomysł, tylko oczywiście pomysł był z Księżyca wzięty, że ona pójdzie do San Diego z Paryża, czyli na tą trasę 800 kilometrów. wyprowadziłam Annę z błędu, że jednak z Paryża nie pójdzie. I to było? Jak? Jeszcze? Byłam. We Francji? W? W takim? Przed udarem rok Anka pracowała we Francji u takiej starszej pani w pensjonacie.
Kto?
Które?
Był.
Na szlaku Świętego Jakuba. Tak. I tam się Ance narodził pomysł, że pójdzie na pielgrzymkę. No, ale nie poszła, bo nie zdążyła. A teraz pójdzie, ale na pewno nie tamtędy. plan mamy, natomiast trasa zmodyfikowana jest przeze mnie zdecydowanie, gdyż ja nie pójdę z Paryża. Absolutnie nie będę szła przez pół roku z Paryża do San Diego. Tylko planuję trasę portugalską. I zobaczymy. Chciałabym bardzo teraz już poważnie mówiąc trasę z Porto spróbować. Albo krócej, no coś tam, żeby kawałek przejść tyle, ile trzeba, żeby coś zaliczyć. Ja do końca nie wiem, o co chodzi na tej trasie, ale generalnie pójdę tak, żeby było po Bożemu i tak jak trzeba. W każdym razie pójdziemy jak pielgrzymi do Santiago de Compostela. Jak? Jeżdżę.
Na.
Różne. Rehabilitację.
To. Tam.
Tam.
Spotykam.
Osoby.
Którym. Tak.
Się. Marzy. Przyjazd.
Tutaj.
I nie mają.
Takiej
możliwości
same.
I sobie myślę, że
w całym
tym nieszczęściu
mam
masę szczęścia i wiem, że mogło być dużo gorzej.
O życiu po udarze opowiadały Maria Król i jej siostra Anka, która od 2003 roku cierpi na niedowład czterokończynowy spastyczny i porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego. Do tematu dostępności Tatr dla wszystkich wrócimy w kolejnych odcinkach. Opowiemy o pomysłach i już wprowadzanych zmianach, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym poruszanie się po Tatrzańskim Parku Narodowym. TPN zachęca, aby osoby niepełnosprawne dzieliły się swoimi doświadczeniami i radami. Można pisać na adres sekretariat@tpn.pl lub kontaktować się przez media społecznościowe. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 114 odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.